Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dzisiaj w audycji przeniesiemy się na północ od Trójmiasta i porozmawiamy, jak te tereny w najbliższych latach się zmienią, jakie czekają wyzwania, jakie są szanse na rozwój. A w studiu są burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I burmistrz Redy Mateusz Richert.
Dzień dobry.
Dzień dobry panom. Na początku miesiąca członkowie rządu zapowiedzieli na Pomorzu utworzenie zielonego okręgu przemysłowego pod nazwą Kaszubia. Tak to się nazywa. Ma powstać w otoczeniu powstającej elektrowni atomowej i farm wiatrowych, pozwolić na rozwój między innymi nowych technologii i branży zbrojeniowej. To ambitnie brzmi, ale z czym to się wiąże dla regionu? Pan Michał Pasieczny.
Ambitne plany, natomiast powiedzmy sobie szczerze, niektóre samorządy już w tym temacie rozwoju przedsiębiorczości terenów przemysłowo-usługowych działają od lat wielu. My na przykład mamy otwarte strefy, mamy już skomunikowane tereny drogą wewnętrzną, uzbrojone, pierwsze firmy się pojawiły, około 50-60 hektarów jest już praktycznie skomercjalizowanych, także ponad 1000 miejsc pracy już się pojawiło, kolejne są w toku. Przepraszam, także jest to naprawdę bardzo dobry kierunek, a połączenie właśnie bezpieczeństwa razem z rozwojem gospodarczym idzie w wielkiej, wielkiej symbiozie, no bo rozwój gospodarczy to właśnie więcej firm, więcej miejsc pracy, wyższe zarobki dla mieszkańców, więcej podatków wpływających czy to do Skarbu Państwa, czy do samorządów. No a w tym momencie mamy też środki finansowe na to bezpieczeństwo. Także idealny projekt dla mnie osobiście. Cieszę się niezmiernie, że to teren jest znacznie, znacznie szerszy, bo mówimy w zasadzie o terenie od Gdyni aż do Słupska i Pochojnice. Ministerstwo Obrony Narodowej, które zrobiło pełną inwentaryzację terenów w zakresie dróg kolejowych, lotnisk i portów morskich, wykonało gigantyczną pracę, która powinna być już wiele lat wcześniej wykonana. Także ja jako samorządowiec jestem dumny z tego, że też mogłem uczestniczyć akurat w tym zespole przy Ministerstwie Obrony Narodowej prowadzonym przez pana Macieja Samsonowicza. I ta praca wykonana to będzie nie tylko bezpieczeństwo, ale też wielka szansa dla naszego regionu, bo kiedy pojawią się kolejne drogi, a mówimy tutaj i o przedłużeniu obwodnicy Trójmiasta, czyli Drodze Czerwonej. Ja gorąco w to wierzę, że niedługo w tym raporcie ukaże się również trasa Via Maris, która jako przedłużenie obwodnicy poleci pomiędzy na granicy, nazwijmy to mniej więcej Rumi, Kosakowa, przez Redę w powiat pucki.
To zaraz o tym
także porozmawiamy. Ja jestem tutaj wielkim zwolennikiem tej zielonej strefy inwestycyjnej i tylko przyklasnąć.
A jak Reda upatruje swoje szanse w tym okręgu?
Już tłumaczę. Ja może tylko uzupełnię jeszcze wypowiedź burmistrza Pasiecznego. To, co było wadą północnej części Polski, naszego województwa, to fakt, że my nie mieliśmy raz dostępu do energii elektrycznej, taniej energii elektrycznej, dwa, nie mieliśmy dużych, otwartych terenów inwestycyjnych, za wyjątkiem dosłownie paru obszarów pod Słupskiem i pod Pruszczem Gdańskim i dlatego nasze województwo, czy też ogólnie północna Polska często przegrywała rywalizację czy z Węgrami, czy ze Słowakami o fabrykę na przykład Jaguara, bo byliśmy zawsze z tyłu, nie mieliśmy tej infrastruktury. Teraz mamy tę olbrzymią szansę, bo energia, elektrownia jądrowa, prawie 4 gigawaty mocy, stałej mocy, która cały czas dopływa. Offshore, to jest 9 do 11 gigawatów mocy i to jeszcze w pierwszym etapie, więc tu jest masa energii do zagospodarowania i tak jak Michał powiedział, od Słupska po Trójmiasto, czy też po naszą część, czyli po Małe Trójmiasto Kaszubskie. I to, co w Redzie robimy i w jaki sposób się do tego przygotowujemy, to mimo olbrzymiego sprzeciwu branży deweloperskiej, i chyba szczerze muszę powiedzieć, czasami też patodeweloperskiej, w Redzie uchwalamy takie plany zagospodarowania, które już nie przeznaczają nowych terenów pod budowę wieżowców, tylko pod tereny usługowe, pod farmę fotowoltaiczną, pod tereny, które otwierają, a właściwie mają szansę nam przynieść nowe miejsca pracy i mamy szansę wtedy ulokować tych inwestorów także w Redzie, bo Reda tak naprawdę do dzisiaj jest kojarzona ze skrzyżowaniem i z blokowiskiem. I to chcemy zmienić, żeby w Redzie było też zielono i żeby w Redzie były miejsca pracy.
A deweloperzy się rozpychają u pana?
To jest chyba rozmowa na co najmniej pół dnia. Bardzo rozpychają. Jesteśmy właśnie w procedurze takiego najbardziej gorącego tematu, gdzie jedna z upadających spółek chce, powiem szczerze, wycisnąć z REDY jak najwięcej. My plan zagospodarowania sporządziliśmy taki, który daje naszemu miastu oddech, a przede wszystkim też taki, który jest zgodny z opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Czyli nie otwieramy wszystkich łąk pod zabudowę. W REDY i tak w tej chwili na podstawie starych planów zagospodarowania może powstać 11 do 13, 18 piętrowców na bardzo małym terenie. To jest coś, z czym ja i radni tej kadencji musimy sobie poradzić. Olbrzymie wyzwanie. Tak naprawdę klęska dobrobytu, bo 95% miast w naszej części kraju, za wyjątkiem oczywiście Rumi, Pruszcza Gdańskiego czy Żukowa, chciałoby mieć napływ mieszkańców, dodatni przyrost rzeczywisty. U nas jest on aż za duży, więc powstrzymujemy tę zabudowę w sposób zrównoważony, bo też wiemy, w jakie tereny wchodzimy. W torfowiska, w tereny podmokłe, więc siłą rzeczy nie przeznaczamy ich pod budowę wieżowców, tylko przeznaczamy ich pod budowę 4-3-piętrowych bloków. Pozostałe tereny otwieramy pod usługi, tak jak mówiłem, pod farmę fotowoltaiczną, pod budowę też zakładów produkujących energię elektryczną, czy też po prostu rozwój naszej miejskiej ciepłowni, więc staramy się tak to zdywersyfikować.
Wracając jeszcze do tego zielonego okręgu przemysłowego, to oznacza budowanie firm w oparciu właśnie o nasze strefy ekonomiczne, o park technologiczny, tak, o port, o przemysł stoczniowy i no, powstają farmy wiatrowe, tak? I to będą też oczywiście miejsca pracy i potrzebne będą no, różne firmy do obsługi tych farm, które też u nas tutaj mają być ulokowane na miejscu. Będziemy taką, no, takie są chyba marzenia, doliną technologiczną, doliną innowacji. I pan burmistrz Rumi, pan Michał Pasieczny mówił o tym, że już taką strefę przemysłową macie u siebie, ale czy wy wiecie dzisiaj już, czy chcecie się w czymś specjalizować, jakie firmy chcecie do siebie przyciągnąć?
No, my byśmy chcieli przyciągnąć takie firmy, które dają najwyższe wynagrodzenia dla mieszkańców. To oczywiste, żeby był dobrobyt w naszym mieście. Natomiast to rynek decyduje, kto przyjdzie. Faktycznie my, mając spółkę Rumia Invest Park i scalając grunty, przygotowując grunty pod konkretnych inwestorów, możemy sobie wybrzydzać, że na przykład nie chcemy jakiejś produkcji wysoko takiej czy szkodliwej, czy pylącej. Nawet w planie zagospodarowania przestrzennego mamy takie zapisy, że nie będzie w naszym terenie właśnie takich przedsiębiorstw. Także my też dbamy tutaj o jakość, że jak pojawiają się firmy, produkcja klimatyzacji, żurawie wieżowe, firma Atlas z maszynami budowlanymi, czy inne firmy, też Trefl kupił u nas również działkę, także tutaj my dbamy też o jakość, żeby to, co było przedstawione, faktycznie miało rację bytu, a nie, że przyjdzie jeden mały przedsiębiorca i wtedy faktycznie nam zepsuje tą przestrzeń, bo my już tworzymy tak naprawdę zieloną strefę przemysłową. My jako spółka również wybudowaliśmy halę. Mamy na tej hali i panele fotowoltaiczne, mamy magazyn energii, mamy pompy ciepła. Także tutaj te wskaźniki też śladu węglowego spełniamy. Cała ta hala jest skomercjalizowana. Z kolejnymi podmiotami również rozmawiamy odnośnie tego, żeby na kolejne działki czy szukać, czy też tutaj, żeby firmy się pojawiły i kupiły, bo też i forma dzierżawy tutaj jest możliwa, i forma zakupu. Także my wyszliśmy bardzo mocno do przodu, wzorem zresztą tych najbardziej rozwiniętych miast, które ściągają inwestorów, czy tutaj z Gdańska braliśmy przykład, czy z innych miejsc w Polsce. Także no, naprawdę to ma rację bytu, bo to przynosi wszystkim pozytywny efekt. Mieszkańcy mają wtedy dwuwybór. Mogą poszukać tutaj pracy na miejscu, blisko. Dla Rumi to jest bardzo korzystne, no bo jak mieszkaniec nie wyjeżdża z Rumi, to później zakupy zrobi jeszcze u lokalnych przedsiębiorców i kolejne środki finansowe zostają w Rumi, zaczynają pracować, a od każdego wydatku, to tu wszędzie są podatki. Także im więcej obrotu pieniądza jest w mieście, tym więcej wszyscy na tym korzystamy, bo czy miasto, czy skarb państwa, jak te 100 zł się dwa razy obróci w przeciągu jednego miesiąca, no to dwa razy więcej podatków się pojawia i wtedy z tych podatków można więcej usług dla mieszkańców, czy inwestycyjnych, czy społecznych zrealizować.
A czy samorządy mają moce, siły, środki, ludzi, by przestawić się na taki rozwój? Pan burmistrz Mateusz Richert.
Czy samorządy mają moce? No to jest trudne pytanie, tak naprawdę. Od kiedy jestem burmistrzem, czyli od nieco ponad roku, nie ukrywam, że ogłosiliśmy parę konkursów o pracę i staramy się ściągać tych najlepszych. Też między innymi ludzi, którzy mieli do czynienia, czy też zajmowali się tworzeniem prospektów informacyjnych, ofert inwestycyjnych do naszego miasta. I to są ludzie i z Gdańska, i z Sopotu, i z Wejherowa, i z Kosakowa, jakkolwiek. Żeby tych najlepszych specjalistów pościągać, czy do Redy, czy do Rumi, bo rozwój Rumi z czasem pociągnie też rozwój Redy, więc to i na odwrót. Tutaj tej granicy przecież tak naprawdę nie ma. Tak samo z portem w Gdyni. Rozwój portu w Gdyni sprawia, że zgodnie zresztą z tym, co przewidywał Kwiatkowski przed wojną i co było planowane, że ten port i jego strefa wpływu rozciągnęła się już o Rumie i zobaczymy jeszcze, co będzie w przyszłości. Więc tak, no trzeba było tych specjalistów pościągać. Też mam świetnych zastępców, nie ukrywam. Więc myślę, że razem damy radę. Nie jest to zadanie łatwe, tak jak mówię, bo ono jest bardzo czasochłonne. Zmiana, czy też uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, to trwa. To nie jest plan, który teraz będziemy uchwalać, ten, o którym mówiłem w sprawie deweloperów, terenów usługowych, fotowoltaiki. To jest plan, który był sporządzany 8 lat. Więc teraz jest trochę inne tempo tych prac i musimy przyspieszyć, żeby tę redę otworzyć na inwestycje, na coś, czego u nas brakuje i na coś, o czym właśnie teraz mówimy, że jest szansa na ten rozwój. W końcu jest ta szansa na północy Trójmiasta, w naszym małym Trójmieście, a nie tylko w rejonie, przepraszam, ale z naszej perspektywy Gdańska czy Pruszcza Gdańskiego, które są super atrakcyjne inwestycyjnie, bo autostrada, bo mega rozwój portu gdańskiego, wspaniale. Ale teraz w końcu pojawia się ta szansa, że też północna część Trójmiasta też zyska na tym rozwoju.
Jeśli mógłbym tutaj wtrącić, tutaj tu Mateusz świetnie to zobaczył, że ta komunikacja jest absolutnie kluczowa. I my walczyliśmy o tą komunikację. W zasadzie od 30 lat mówi się o przedłużeniu obwodnicy Trójmiasta. Natomiast prawda jest taka, że no, ja mogę się wypowiadać odnośnie 10 ostatnich lat. Od 2016 roku walczyliśmy, jeszcze świętej pamięci Paweł Adamowicz, który też mi podpowiadał, jak tutaj z tym rozwojem gospodarczym sobie poradzić, co zrobić, no to faktycznie i Wydział Rozwoju Miasta szybko powstał i spółka właśnie, żeby była takim zbrojnym narzędziem szybkiego działania dla przedsiębiorców, ale no, układy drogowe są kluczowe. I teraz od 16 roku już mówimy o drogach podwójnego przeznaczenia właśnie w zakresie obronności. Port Gdynia jest jedynym portem NATO w Polsce. Nie oszukujmy się, bo to nawet w telewizji widzieliśmy, jakie gigantyczne sprzęty na Ukrainę stamtąd wyjeżdżały, a jest skomunikowany powiatową drogą estakadą Kwiatkowskiego.
Tak jest, to i wojska amerykańskie przecież tutaj.
I teraz uczestnicząc w tym zespole przy Ministerstwie Obrony Narodowej w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe, no usłyszeliśmy, że w 2017 roku minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zataił informację, że NATO wymaga od nas realizację przedłużenia obwodnicy Trójmiasta. W 2022 roku kolejny minister obrony narodowej Błaszczak również rozmydlał temat, kiedy już była pełnoskalowa wojna na Ukrainie, jak Rosja napadła na Ukrainę. No ja po prostu tego absolutnie nie rozumiem, jak w takich czasach można było praktycznie nic nie robić i w ogóle zbagatelizować natowskie zobowiązania. Tak samo przecież z Via Pomeranią. Trasa Ustka Bydgoszcz. Przecież Bydgoszcz to jest centrum dowódczo-szkoleniowe, no, jedne z chyba najistotniejszy punkt w skali Polski i my nie realizujemy natowskich zobowiązań, gdzie PiS tak bardzo się na to NATO jednak powoływał i na Amerykanów. No, ja się niezmiernie cieszę, że to w końcu teraz ruszyło i jako samorządowiec widzę, że i gospodarczo my na tym bardzo, bardzo zyskamy, ale też ta obronność będzie znacznie mocniejsza. Także mam nadzieję, że prezydentem czy zwierzchnikiem sił zbrojnych nie będzie gość z PiSu po linii Macierewicza i Błaszczaka.
No jak nie było wówczas wojny na Ukrainie, to pewnie ten temat bezpieczeństwa, obronności.
No ale w 22 roku już była pełna inwazja, także no my mamy papier, odpowiedź pana ministra Błaszczaka, który jest w sprzeczności, gdzie dostaliśmy również odpowiedzi z wojska, od szefa sił zbrojnych, bo też wszystkie szczeble przeszliśmy, wojska od lokalnych tutaj struktur wojskowych, aż do samego szczytu, także wszystkie struktury wojskowe mówiły, że ta droga jest absolutnie konieczna z punktu widzenia obronności kraju.
No i mogę?
Tak, panie burmistrzu.
Infrastruktura krytyczna, czyli właśnie to, dlaczego NATO, poza tym portem oczywiście, stawia na nasz region, tak naprawdę dla naszego bezpieczeństwa, bo to my tutaj żyjemy, my tutaj mieszkamy i pewnie chcemy tutaj zostać i żyć, i żeby nasze dzieci też tu zostały. Ale o co chodzi? No, gmina Kosakowo, kawernowy podziemny magazyn gazu, olbrzymi. Bazy paliwowe, te wojskowe, czyli te mniej jawne, i ta w Dębogórzu baza paliw, która się cały czas rozbudowuje. Rurociągi, czy też właściwie ropociągi natowskie, również i w Gdyni, i w Kosakowie. O porcie już wspominaliśmy, za chwilę będzie elektrownia jądrowa, stacje elektroenergetyczne odbierające moc z farm wiatrowych na morzu. My tutaj skomasujemy taką moc energii zainstalowanej elektrycznej, to jest istotne, bo wiatraki kręcą się na morzu 40-50% czasu, która jest, czy też będzie prawie równoznaczna temu, jakie jest zapotrzebowanie, mówię o mocy zainstalowanej, nie o produkcji, to jest bardzo istotne, które jest, no załóżmy, że my tutaj będziemy mieli za chwilę paręnaście do 20 gigawatów mocy, już po drugim etapie budowy offshore'ów. Więc Polska w tej chwili potrzebuje do zaspokojenia naszych potrzeb w zakresie produkcji energii elektrycznej właśnie około 20-24 maksymalnie gigawatów mocy. Więc na dobrą sprawę punkt ciężkości rozwoju gospodarczego całego kraju i zaopatrzenia w energię elektryczną
przełoży
się na nas w 100%, naprawdę na nas.
A tutaj jeszcze mówimy o gigantycznej ilości miejsc pracy, to co pani redaktor wcześniej podpowiedziała, bo zarówno offshore, czyli wiatraki na morzu, mają dać 30 tysięcy miejsc pracy, się szacuje, czyli nie na samych wiatrakach, na samych farmach, ale właśnie w też firmach okolicznych, bo mówimy przecież też o dziesięcioleciach utrzymania tych wiatraków. Oprócz tego elektrownia jądrowa, kolejne 30 tysięcy miejsc pracy, także to jest 60 tysięcy miejsc pracy, które się pojawi na przestrzeni właśnie pomiędzy Gdynią, nazwijmy to, a Słupskiem, bo najbliżej w tym momencie będzie do tych zakładów pracy. Także to jest ta przestrzeń gigantycznej szansy rozwoju, ale też to trzeba skomunikować i zabezpieczyć. Także bardzo istotna rola.
Skąd wziąć tych pracowników i jak to wszystko skomunikować, to porozmawiamy po krótkiej przerwie.
Strefa samorządowa.
Witamy po przerwie. Jesteśmy dzisiaj w audycji na północy od Trójmiasta, nieco w Rumi i Redzie i w okolicach, i rozmawiamy o szansach rozwojowych tego regionu Pomorza. W studiu są burmistrz Rumi Michał Pasieczny i burmistrz Redy Mateusz Richert. Rozmawiamy o szansach, które da nam Zielony Okręg Przemysłowy, który tutaj powstanie w naszym regionie. Rozmawiamy o nowych inwestycjach planowanych, czyli rozwoju offshore, o elektrowni jądrowej. Przed przerwą pan burmistrz Rumi mówił o tym, że te inwestycje dadzą dużo miejsc pracy, dziesiątki tysięcy właściwie osób będą potrzebne tutaj. Skąd tych ludzi wziąć?
Na pewno no, w pierwotnych tych latach, pierwszych latach będą brani fachowcy. Natomiast nasza rola jest, żeby jak najbardziej przyłożyć się do tego, żeby wyszkolić, dać możliwość przekwalifikowania się naszym mieszkańcom, no bo zarobki na offshore'ach są od 2 do 5 razy większe. Ja po swojej linii wykształcenia po Akademii Morskiej w Gdyni, moi koledzy pracują na offshore'ach, czy to badanie dna morskiego, czy spawacz, czy wysoko wykwalifikowany, czy inne zawody, no to mi bardzo zależy na tym, żeby nasi mieszkańcy mogli zmienić pracę, zarabiać lepiej. W tym momencie miasto na tym znowu korzysta, na tej kwestii też podatkowej, bo przecież tutaj teraz w przychodzie, czyli nas tak, no jako dla mieszkańców tym picie mamy udział i to jest obopólna korzyść, dlatego my jako Rumia stworzyliśmy wizję centrum kompetencji, centrum szkoleń w zakresie offshore'u, natomiast nie chcemy wchodzić tutaj w kolizję z innymi instytucjami czy firmami, także jako takie uzupełnienie, żeby również pracować na rzecz już my. Pierwsze takie szkolenia zrobiliśmy już też w szkołach, a nawet w przedszkolach. Program Energia Wiatru, Energia Wolności, gdzie w ramach warsztatów przeszkoliliśmy zarówno w szkołach średnich, w szkołach podstawowych setki uczniów, pokazując możliwe ścieżki zawodów, kariery. Także to jest, no, my mamy wyselekcjonowane takie 80 ścieżek kariery, także zachęcamy, pokazujemy, natomiast prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie zdobyliśmy środków finansowych na budowę takiego centrum, no bo to centrum nie ma działać komercyjnie i zarabiać, tylko jest wizja tego, żeby właśnie jak najtaniej dać możliwość przekwalifikować się naszym mieszkańcom na te zawody. Także to jest absolutna przyszłość i korzyść dla wszystkich.
Duże wyzwanie dla samorządów, przekwalifikowanie, też inny sposób pewnie nauczania w szkołach. Przekwalifikowanie mieszkańców.
Przekwalifikowanie mieszkańców to jedno, ale też wykształcenie tego pokolenia, które właśnie kończy szkoły średnie i ma szansę, czy też może iść na studia. I to dotyczy też energetyki jądrowej. Na szczęście udało się przy wsparciu Narodowego Centrum Badań Jądrowych, bo to nie jest tak, że w Polsce ta nauka związana z energetyką jądrową umarła, ona cały czas istnieje w Otwocku. Tam jest zatrudnionych bodajże 900 czy 1000 osób łącznie. Jest jeszcze spółka Polatom. My w ogóle jako Polska jesteśmy jednym z największych na świecie producentów radioizotopów do medycyny i tak dalej, i tak dalej. Ale to już nie będę schodził na tematy poboczne. Ale wiem na pewno, że Politechnika Warszawska, czy Politechnika Łódzka, czy nasze trójmiejskie uczelnie, tam też są otwierane kierunki, czy związane z energetyką jądrową, czy tak jak u nas z offshore'ami, więc jest szansa też, że to młode pokolenie, które dopiero będzie zaczynało swoją karierę zawodową, też już ma szansę nabyć tę wiedzę, wykształcić się w tym zakresie, w którym specjaliści będą potrzebni tu u nas, na miejscu. I nawet bo jest sporo już teraz też takich przykładów, że spora część byłych już górników kopalni węgla kamiennego z Górnego Śląska przekwalifikowało się właściwie i pracują przy serwisie, czy przy budowie elektrowni wiatrowych, czy też w Polsce, czy za granicą. Więc mamy też ludzi, którzy już znają się na onshore'ach, czyli na elektrowniach wiatrowych na lądzie, więc też nie ma problemu, żeby ich przekwalifikować i byli też specjalistami w tym zakresie, tyle że na Morzu Bałtyckim, więc myślę, że jako Polacy damy radę.
Przyjedzie do nas dużo pracowników, dużo osób z głębi kraju, gdzieś będą musieli mieszkać, będą korzystać z usług, ich dzieci będą chodzić do szkoły. Czy my na takie wyzwania logistyczne jesteśmy przygotowani?
No tutaj ja myślę, że rynek prywatny największą rolę będzie miał, bo już widzimy, jak przedsiębiorcy mocno się tym interesują. Jako samorządy ja uważam osobiście, że nie będziemy za bardzo ingerować, bo to jest bardzo duży wysiłek finansowy. Oprócz tego pozyskania środków finansowych, czy na budynki komunalne, czy na SIM-y, no to latami idzie. Także ja bym tutaj... My możemy oczywiście wesprzeć gdzieś poprzez jakąś naszą spółkę celową coś zrealizować, natomiast ja bym to zostawił przedsiębiorcom, bo to idzie szybciej, sprawniej, a my możemy faktycznie gdzieś zainterweniować w danym obszarze, jak jest ewidentna taka potrzeba.
No i my możemy też zainterweniować, tudzież interweniujemy w tym obszarze, w którym musimy, w których jest w granicach naszych odpowiedzialności, czyli na przykład budowa, rozwój szkół, bo o ile cała Polska, prawie cała Polska, niestety, to jest największy kryzys, przed jakim stoimy jako kraj w tej chwili, poza geopolityką i tym, co się dzieje na wschodzie ze strony Rosji, to kryzys demograficzny. U nas, czy w Rumi, czy w Redzie, czy tak jak wspomniałem, w Żukowie, Pruszczu Gdańskim, ta sytuacja demograficzna jest skrajnie inna. W powiecie kartuskim również. I to jest jedno z niewielu miejsc na całej mapie Polski, gdzie ludzi tak naprawdę przybywa, a nie ubywa. I tak jak w Radzie, jesteśmy teraz też już po rozstrzygnięciu przetargu na budowę filii szkoły, bo ta sieć placówek nam po prostu musi się rozrosnąć wraz z postępującą zabudową mieszkaniową. Budujemy też żłobek. Wiem, że Michał też w Rumi buduje żłobek, czy też rozbudował jedną ze szkół podstawowych ostatnimi czasy, więc tu się dzieje i pod tym względem na pewno te potrzeby zaspokoimy. A pod względem mieszkaniowym, to tak jak Michał wspomniał, miejsca pracy w offshore czy w energetyce jądrowej to są miejsca pracy bardzo dobrze płatne, więc dla tych pracowników czy też dla przedsiębiorstw ich pozyskujących z głębi kraju nie będzie problemem na pewno wynajęcie im mieszkań tutaj na miejscu.
No, tym bardziej, że mamy dużo miejsc takich turystycznych, które poza sezonem są mniej oblegane.
Dokładnie.
Wróćmy do tej infrastruktury drogowej czy kolejowej, która no, wam jest bardzo, bardzo potrzebna. Droga Czerwona to jedno, Via Maris to druga inwestycja. Waszym zdaniem Droga Czerwona właściwie chyba temat już jest przyklepany, tak? Ona na pewno powstanie, natomiast Via Maris wciąż jest chyba w zawieszeniu. Wy będziecie lobbować za tą trasą?
No my niezmiennie. Jesteśmy bardzo konsekwentni w działaniu i niemożliwe staje się możliwe. Także ja w dalszym ciągu wierzę, że już niedługo, już no w tym roku po ogłoszeniu raportu z Ministerstwa Obrony Narodowej odnośnie całego Paktu Bezpieczeństwa dla Polski Pomorze Środkowe, ta trasa wejdzie do realizacji. Ja uczestnicząc w tych pracach zespołu i słuchając tych sprawozdań pełnomocników czy powiatowych, czy regionalnych dla województw w Ministerstwie Obrony Narodowej, no ja nie widziałem za bardzo aż tak kluczowych z punktu widzenia szerokich aspektów strategicznych dróg. Także ja gorąco wierzę, że już niedługo usłyszymy, że Via Maris wejdzie do realizacji. Tam praca naprawdę została świetnie wykonana, jest pełna inwentaryzacja dróg, no bo w zakresie bezpieczeństwa muszą być ronda przejezdne dla ciężkiego sprzętu, wiadukty, mosty, przepusty nad rzekami. Ten stan też został określony, także tutaj no chylę czoła dla tego zespołu i dla pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, dla Macieja Samsonowicza, że posłuchali samorządowców to, co przez wiele lat było mowa, że strona rządowa nie słucha samorządowców. Tutaj to my byliśmy tym źródłem wiedzy i to zostało wykorzystane i widzimy już w tych inwestycjach, które już są ogłoszone jako pilne do realizacji, że ten głos jest wysłuchany. Pełny raport ma być faktycznie w czerwcu, no ale też usłyszeliśmy o bardzo istotnych też drogach kolejowych, na przykład Starej Węglówce, czyli Gdynia, Kościerzyna, Bydgoszcz, gdzie ta inwestycja też się ślimaczy, a też jest określona jako bardzo, bardzo istotna do realizacji. Także tutaj no, naprawdę ten zespół świetnie pracuje.
Mamy trasę kaszubską nową od zachodu, tą biedną S6, która jest udręczeniem, szczególnie w sezonie, ale Via Maris jest konieczna zdaniem burmistrza Rady?
Jest konieczna i tak jak wspominałem, infrastruktura krytyczna, więc my też musimy zapewnić drogi dojazdu, czy też drogi ewakuacji z tych miejsc, gdzie są zlokalizowane te takie istotne energetycznie, elektroenergetycznie, czy też paliwowo miejsca w naszym regionie, a istotne są dla całego kraju, a nawet bym powiedział, że nie tylko. Więc chociażby z racji obronnościowych ją potrzebujemy, ale z powodów takich czysto prozaicznych, codziennych, no to już dzisiaj jest problem wyjechać na przykład z Redy, no bo są prowadzone prace przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, no i fajnie, tylko że jest już zwężenie do jednego pasa, więc cała Reda stoi w korku, bo żeby dojechać do Rumi, to musimy przez to zwężenie przejechać. I to stoi w korku w takich godzinach, kiedy jeszcze nic wyjątkowego się nie dzieje, kiedy nie ma dużego ruchu turystycznego, więc jakby to wyglądało w sezonie, to wszyscy wiemy, bo pewnie korek byłby do Władysławowa i chyba bardzo tutaj nie przesadzam. I to jeszcze, o czym Michał wspomniał, te inwestycje kolejowe i to, że czeka nas, miejmy nadzieję, że PKP PLK zdadzą tutaj egzamin i czeka nas przebudowa linii kolejowej, już mniejsza o numerację, bo większość może słuchaczy nie skojarzyć, nie powiązać numeracji linii kolejowej z odcinkiem, ale od Gdyni Chyloni do Wejherowa, czyli ten odcinek, który nas tutaj najbardziej interesuje. Dobudowa dwóch nowych torów, nowe perony i też nowe przystanki, czy Rumia Biała Rzeka po stronie Rumi, czy w Redzie Reda Gniewowska, tudzież Reda Centrum na wysokości tak zwanego Starego Kościoła, no to też byłaby wielka rewolucja taka komunikacyjna. I mówię o tym z perspektywy człowieka, który do zeszłego roku codziennie cały czas dojeżdżał SKM-ką z Redzy do Gdańska, więc wiem, jak to jest istotne i wiem, jak wielu, jakie tysiące z nas z tego korzystają. No i ta stara, tak zwana węglówka, linia kolejowa. Linia kolejowa do portu w Gdyni z Górnego Śląska została wybudowana przed wojną i tam w większości nadal jest jeden tor. On jest zmodernizowany, ale my cały czas mówimy o jednym torze, więc powiązanie portu w Gdyni kolejowe i drogowe, chociażby w postaci tej drogi czerwonej, o tym, o czym Michał wspomniał, że estakada, droga powiatowa, w ogóle nie przystosowana do ciężkiego ruchu, sprawi, że tak jak mówiłem na początku, port w Gdyni się rozwinie, więc jego obrzeża w postaci Rumi się rozwiną, a rozwijająca się Rumia to też rozwijająca się Reda, a idąc dalej gmina Puck i tak dalej, i tak dalej.
Modernizowana jest póki co trasa kolejowa do Kościerzyny, tam rzeczywiście te prace idą w dobrym kierunku. Jeszcze chciałam was zapytać o ustawę metropolitalną, i też jak ona się ma trochę do tych planów, czy łączycie właśnie z tymi ustawę metropolitalną, z tymi nowymi szansami na rozwój, bo trwają prace legislacyjne i projekt, no chyba w okolicy wakacji miał trafić do Sejmu, prace miały się zakończyć do grudnia, tak żeby od przyszłego roku działała metropolia pomorska i dzięki niej zostawałoby w regionie naszym co roku kilkaset milionów złotych, które teraz do budżetu centralnego trafiają. Rozumiem, że jesteście zwolennikami, bo nie wierzę, że nie, ustawy metropolitalnej. Natomiast pytanie moje do was jest takie, czy te samorządy, czy wy się czujecie partnerami z Trójmiastem? Bo to wiadomo, że ten projekt prowadzi obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot głównie. Czy wy jesteście partnerem? Uczestniczyliście w tych rozmowach? Uczestniczycie?
Tak, tak, tak. My jesteśmy od samego początku partnerem, natomiast no, za czasów poprzedniego rządu to było nierealne politycznie, bo Pomorze niestety było traktowane bardzo źle przez poprzedni rząd i te inwestycje, które stawały, nawet przecież S6, trasa kaszubska, która w 15 roku była w piątce priorytetów do realizacji, no, została ściągnięta i dopiero znowu w 18 roku interwencja do samego premiera Morawieckiego Amerykanów dopiero spowodowała, że to ruszyło, a nie mówiąc już o innych zablokowanych inwestycjach, o których wcześniej mówiliśmy, także dopiero teraz to jest realne, a przecież Metropolia Śląska już działa od wielu lat. Tamte miliony, setki milionów złotych płyną do Metropolii Śląskiej, tam samorządy się dogadały i my już jesteśmy dawno gotowi, jeszcze jak w świętej pamięci Paweł Adamowicz żył, też już byliśmy wtedy gotowi, no bo on był twórcą tego pomysłu, także pierwszy element, który dla mieszkańców byłby korzystny, no to przede wszystkim przeznaczenie środków finansowych na rozwój transportu publicznego. Większa częstotliwość szybkiej kolei miejskiej, realizacja w dalszym ciągu tych węzłów integracyjnych, które też są budowane, czyli węzłów przesiadkowych.
Integracja tego transportu.
Tak, integracja i przede wszystkim dzięki temu, że pojawi się co roku większa ilość pieniędzy, czyli tych kursów i linii autobusowych przyjeżdżających do SKM-ki, z całą pewnością pozwoli na to, żeby wielu mieszkańców się jeszcze przesiadło, no bo takim dla mnie wzorem do naśladowania jest oczywiście system londyński, gdzie mamy tych linii autobusowych, metra po prostu przecinającego się bardzo, bardzo dużo i my na linii SKM-ki również to możemy tak zrealizować. Także no, walczymy o kasę. Jak się pojawi, trzeba będzie to rozsądnie zrealizować, żeby ten potok pasażerów był jak największy, jak największa ilość osób skorzystała. Natomiast no, ważny też będzie ten model, nazwijmy to biznesowy, bo jednak powiaty mają trochę inne finansowanie i żeby też nie zgubić żadnych środków finansowych, to trzeba bardzo dobrze przeanalizować. No ale pierwszy ruch musi być taki, że jest faktyczne zielone światło dla ustawy metropolitalnej, dla nas, dla województwa pomorskiego, nazwijmy to.
Reda też będzie musiała coś tam wyszarpać dla siebie, będzie chciała.
My gramy tutaj akurat drużynowo z prostego powodu, tak jak Michał wspomniał, powiaty. Skupiamy się na powiatach i na dowiązaniach komunikacyjnych nie wewnątrzmiejskich. To jest też coś, na co musimy kłaść nacisk, że to nie mogą być połączenia wewnątrzmiejskie z jednej dzielnicy Gdańska do drugiej, tylko rozwój na przykład PKM-ki w oparciu o okoliczne gminy. Ja już tak patrzę dalekosiężnie. To jest też dowiązanie powiatu kartuskiego kolejowe, czy też zapewnienie finansowania na połączenia kolejowe. Nie tylko jak teraz do Kartus. Super, że te pociągi do Kartus jeżdżą. Sam pochodzę z Kartus i pamiętam, jak linia kolejowa do Kartus funkcjonowała. Potem już jej nie było, zostały tylko PKS-y. Potem na dobrą sprawę został już tylko transport prywatny i potroszę PKS-y. Teraz znowu możemy jeździć kolejami i ważne jest to, żeby, tak jak przedmówca wspomniał, żeby tych przewozów było więcej. To też powiat pucki, dowiązanie, o ile może nie samym Helem, tam jest jednak ten odcinek bardzo wąski, nie za bardzo jest nawet gdzie rozbudowywać linię, o tyle chociażby z Władysławowem. Częstsze połączenia i rozbudowa tej linii kolejowej, na którą też czekamy między innymi w Redzie.
No właśnie, a dzisiaj te połączenia komunikacyjne z Redy, chociażby z Trójmiastem, są zadowalające czy nie?
Jeżeli chodzi o SKM-kę, i faktycznie Trójmiasto są naprawdę na bardzo, bardzo dobrym poziomie. W godzinach szczytu to jest nawet dużo częściej niż co 15 minut. Do tego stopnia, że jak gdzieś muszę dojechać SKM-ką, to po prostu idę na peron i czekam na pociąg, nie sprawdzam godziny, bo wiem, że za chwilę coś przyjedzie, więc nie ma problemu w skomunikowaniu Redy z Trójmiastem. Dużo gorzej mają ci mieszkańcy, którzy mieszkają gdzieś poza Redą czy poza Rumią. Tak jak mówię, gdzieś w powiecie puckim, którzy muszą do tej Redy jako tego punktu przesiadkowego dojechać. I właśnie rozwój tych centrów integracyjnych, punktów przesiadkowych jest tutaj niezwykle istotny. Czy to będzie Reda, czy Rumia, czy Kartuzy, czy Wejherowo, czy nawet Lęborg. Więc tak, ustawa metropolitalna, no to są dla nas tak naprawdę pieniądze, które zainwestujemy w komunikację publiczną, w transport publiczny w głównej mierze.
No właśnie, a poza komunikacją? Bo tylko o niej tutaj mówicie.
No bo komunikacja jest największą bolączką nas jako mieszkańców, także na pewno będzie z całą pewnością. Ten transport jest kluczowy, a później tych przestrzeni współpracy znajdzie się dużo. Natomiast pytanie, czy tych środków finansowych faktycznie wystarczy, bo my też wychodzimy z taką ideą, żeby nikt też nie myślał z samorządowców, że jak będzie ustawa metropolitalna, że zaoszczędzi. No nie, nam zależy na rozwoju, żeby tych linii się więcej pojawiło i częstotliwość była większa.
Prosty przykład, dlaczego mówimy tylko o komunikacji. Plany rozwojowe, PKM-ki, plany rozbudowy tej linii kolejowej, o której mówiłem, dwa nowe tory, Chylonia, Wejherowo, przebudowa już teraz linii kolejowej od Słupska począwszy, chociaż to nie metropolia, ale to też ma wpływ na częstotliwość kursowania pociągów na naszym obszarze. Plany dowiązania Siarkowic, powiązania Siarkowic kolejowego z Lęborkiem, jak bywało dawniej, czy też potem całego powiatu kartuskiego, w przyszłości też Bytowa. To wszystko sprawia, że ta komunikacja tutaj w tym jądrze, w dużym Trójmieście, w tym mniejszym Trójmieście, ona musi działać na najwyższym, na światowym poziomie i to my musimy być przykładem do tego, jak ją rozwijać. Czy nawet tramwaje wodne, może rozwój w tę stronę, żeby dowiązać, tak jak kiedyś było, Gdynię czy Gdańsk z gminami Półwyspu Helskiego. I to jeszcze w taki sposób, żeby te gminy, jak Jastarnia czy Hel, do tego systemu nie musiały dopłacać jakichś kroci pieniędzy, bo często niestety tak to musiało wyglądać. Więc naszym zdaniem to najpierw komunikacja, żeby był trzon. Aha, no i jeszcze jedna ważna rzecz.
Ostatnie zdanie.
Tak, dobrze. SKM-ka. Przecież to my, mieszkańcy województwa pomorskiego, mamy statystycznie najwięcej przyjazdów kolejowych rocznie w całym kraju, prawda?
Tak, teraz mamy najlepsze wyniki rzeczywiście.
Szukam w głowie, to jest chyba 40 przyjazdów rocznie. W województwie podlaskim to jest bodajże pół przejazdu rocznie. Ja mogę się mylić, ale to mniej więcej jest taka skala. To jest 80-krotna różnica, więc musimy inwestować w to, co zapewnia nam po prostu istnienie, funkcjonowanie i rozwój, czyli w komunikację.
Ambitnie to brzmi, aby na marzeniach się nie skończyło?
No miejmy nadzieję, się nie skończy, natomiast wszyscy mamy na to wpływ, ponieważ żeby nam nikt nie wetował, tak jak składkę zdrowotną mamy zawetowaną.
Dobrze, dobrze, tutaj element kampanii się pojawił. Bardzo dziękuję. Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
Dziękuję
i Mateusz
bardzo.
Richard, burmistrz
Rele. I idziemy na wybory.
Dziękuję, do usłyszenia.